Produkcja podcastu sfinansowana w ramach programu Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Przed nami odcinek wyjątkowy. Dotychczas rozmawialiśmy z osobami, którym temat autyzmu jest bliski, ale znają go z perspektywy innych, swoich krewnych, przyjaciół, znajomych z pracy. Dziś zapraszamy na spotkanie z panem Wojciechem, pracownikiem naukowym z Warszawy, któremu autyzm towarzyszy od zawsze, choć on nie zawsze był tego świadomy. Diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu otrzymał bowiem w dorosłym wieku, mając 35 lat. W rozmowie z Joanną Grochowską nasz gość powróci do lat szkolnych. W idealnym świecie to czas zabawy, beztroski, przyjaźni i pierwszych miłości. Jednak nie wszystkim dane jest tego doświadczać. Brak akceptacji ze strony rówieśników, uczucie wyobcowania, presja otoczenia, upokorzenia, agresja – to często drugie oblicze tego okresu w życiu młodego człowieka. Jak sobie z tym radzić? Czy w ogóle jest jakiś sposób? Posłuchajcie opowieści pana Wojciecha o jego drodze do dorosłości oraz komentarza specjalistki Fundacji Synapsis. Zacznijmy od fragmentu książki Luka Jacksona Seks, prochy i zespół Aspergera, wydanej przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozdział pod tytułem Pod presją.
Istotnym, chociaż nie jedynym rodzajem presji, z jaką nastolatkowie muszą sobie radzić w życiu codziennym, jest presja otoczenia. Każdy szuka u innych inspiracji, jak się wyróżniać, a jednocześnie jak być dopasowany. Jeśli wszyscy starają się utrzymać równowagę pomiędzy wyróżnieniem się a dopasowaniem, to przyjmują oni wówczas niezwykle krytyczną postawę wobec tych, którzy obierają inną drogę. Presja otoczenia, groźna i wszechobecna, jest czymś, co bardzo trudno wyjaśnić. Każdy jej kiedyś doświadczył, jest ona jednak różna pod względem sposobu, w jaki oddziałuje i jak bardzo jest dotkliwa. Nie ogranicza się wyłącznie do nastolatków, lecz dotyczy wszystkich ludzi. Mówiąc prościej, presja otoczenia to zewnętrzny nacisk, aby ubierać się w określony sposób, odpowiednio się zachowywać lub robić to, co robią inni, czyli aby się podporządkować. Mogą to być spojrzenia i przytłaczające milczenie środowiska palaczy, którzy oferują papierosa komuś, kto nigdy nie pali. Jest to szyderczy śmiech grupy okazującej pogardę komuś, kto wygląda inaczej niż oni lub ma inny kolor włosów. Jest to drwina ze strony rówieśników, którzy wywierają presję na przyjaciół, aby starali się aktywni seksualnie w coraz młodszym wieku, czasami dlatego, że jest to dla nich zupełnie normalne, ale też dlatego, że chcą sprawiać takie wrażenie. Oczywiście to tylko kilka przykładów presji otoczenia, bo naciski mogą też pochodzić od innych grup. Współczesne środki przekazu stworzyły prostszy sposób wywierania presji otoczenia w celu podniesienia własnych korzyści. Czasopisma i muzyka wpływają na kulturę młodzieżową oraz ją kształtują i vice versa. Jedna strona wpływa na drugą i obie tworzą podstawę kultury młodzieżowej, bez względu na to, czy chodzi o jedzenie, modę czy też muzykę. A to stanowi kolejną nową podstawę wywierania presji przez otoczenie. Jeśli nie podążasz za trendami, to dostajesz lub narażasz się na śmieszność. Wszystko to jeszcze bardziej utrudnia już i tak niełatwy styl życia współczesnych nastolatków. Muszą się stosownie ubierać, odpowiednio wyglądać, słuchać określonej muzyki, właściwie się zachowywać, utrzymywać idealną równowagę między życiem towarzyskim i szkolnym, a jednocześnie unikać większości miejsc, ponieważ są zbyt dojrzali, aby włóczyć się po parkach, ale też zbyt młodzi, aby pójść do pubu. Spójrzmy prawdzie w oczy. Wczesne lata nastoletnie to jeden z najtrudniejszych okresów życia. Presja nie zawsze pochodzi od rówieśników. Dodatkowy nacisk mogą nieświadomie wywierać rodzice, na przykład domagając się, aby ich dzieci się uczyły, prowadziły życie towarzyskie, a czasami nawet były normalne. Może to być działanie celowe lub nieświadome, często jednak stanowi ono punkt krytyczny, sprawiając, że wszystko zaczyna nas przerastać. Ludzie z autyzmem nierzadko postrzegają swoich rodziców jako jedyną opokę na świecie, w którym wszystko zdaje się sprzymierzać przeciwko nim. Kiedy więc rodzic zwiększa tę presję, może to zostać odebrane jako straszliwa zdrada.
Chciałam bardzo podziękować za to, że zgodził się Pan z nami spotkać i porozmawiać. Jest Pan dorosłą osobą w spektrum autyzmu i został Pan zdiagnozowany już jako dorosła osoba. Gdyby może na początek zechciał Pan powiedzieć, co spowodowało, że zdecydował się Pan na tą diagnozę właśnie w dorosłym życiu? Czy to była presja społeczna, czy to była taka Pana wewnętrzna potrzeba?
W zasadzie to była moja wewnętrzna potrzeba, ponieważ chciałem móc jakoś ubrać w ramy wszystko to, co do tej pory przeżywałem. Ponieważ zacząłem czytać na temat spektrum autyzmu, w szczególności zespołu Aspergera, z uwagi na pewnego rodzaju kłopoty rodzinne, małżeńskie, które okresowo nabierały na sile, w związku z czym zupełnie przypadkowo tak naprawdę dowiedziałem się o zespole Aspergera i zaczynając to wszystko czytać na ten temat, przeglądając głównie internet oczywiście, zauważyłem, jak w zwierciadle tak naprawdę swoje własne problemy, swoje własne życie i wydawało się, że tak naprawdę tym jednym określeniem można by zamknąć, ująć w ramy wszystkie te moje dotychczasowe problemy.
A jeżeli by tak pan wrócił pamięcią do okresu dzieciństwa czy dorastania, to na ile w tym czasie czuł pan taką odmienność od innych? Jak to było traktowane przez otoczenie, przez rodzinę, rodziców, szkołę?
Od dziecka zasadniczo czułem się inny, chociaż nie przeszkadzało mi to za bardzo. Rodzina generalnie bardzo mnie we wszystkim wspierała. Moi rodzice nawet w swoim czasie podkreślili, że ty zawsze miałeś swój własny świat, to cytat od strony moich rodziców, ale to było w takim pozytywnym wszystko aspekcie. Nie miałem żadnych problemów z nauką, wręcz przeciwnie, byłem bardzo dobrym uczniem. W szkole podstawowej byłem troszeczkę taki trzymany w takim kokonie, ponieważ moja mama była nauczycielką w tej samej szkole, w związku z czym nawet jak doświadczałem jakichś zaczepek, to zawsze ktoś tam powiedział tym zaczepiającym, zostaw go, on jest synem nauczycielki, więc ja tutaj byłem tak troszeczkę w takim otoczeniu, prawda, dosyć bezpiecznym. I generalnie miałem całą masę różnego rodzaju dziwnych zachowań, zainteresowań. Niektórzy nauczyciele bardzo to doceniali, niektórzy wręcz przeciwnie. W każdym razie okres szkoły podstawowej, chociaż rówieśnicy mi również dokuczali, wspominam generalnie bardzo dobrze. Gorzej było z otoczeniem pozaszkolnym, czyli tak zwane podwórko, gdzie bałem się momentami wychodzić na dwór. Doszło nawet do pobicia, wylądowałem w szpitalu, bo ja chciałem... Miałem tam swoją wizję jakichś tam zabaw i zawsze forsowałem te swoje wizje zabaw i nie spotykało się to generalnie z dobrym odbiorem, natomiast dla mnie to było czysto w dobrej wierze to, co robiłem. Jeżeli chodzi o pozostałe kontakty z rówieśnikami, to zawsze starałem się dopasować do tego stopnia, że podpatrywałem, czy styl ubierania się, czy to jakiej muzyki rówieśnicy słuchają i tak dalej, żeby mniej więcej robić to samo, co oni, gesty nawet kopiować i w ten sposób na przykład ktoś był moim, nazwijmy to, wrogiem, to starałem się w jakiś sposób tam upodobnić do niego, nawet językowo i tak dalej, żeby te różnice zminimalizować. Nie po to, że czułem jakąś straszną potrzebę kolegowania się z taką osobą, tylko głównie ze względu na własne bezpieczeństwo. Dużym przeżyciem zawsze było dla mnie wychodzenie samemu gdzieś na przykład na zakupy czy ze śmieciami, bo często tam jakieś zaczepki słyszałem. Na zakupy zawsze z listą chodziłem, którą rodzice mi robili, bo jak nie było listy, to zawsze coś zapomniałem albo przekręciłem. Natomiast kłopoty się zaczęły w liceum, to bardzo poważne, ponieważ to była zupełnie inna część miasta, zupełnie inna młodzież, tak zwana młodzież z dobrego domu, a tam ta okolica z mojej podstawówki to była taka młodzież z takich blokowisk generalnie. I ten kod rozpoznawania siebie w tym społeczeństwie tych rówieśników absolutnie nie pasował do tego nowego miejsca, co od razu całą masę kłopotów na mnie zrzuciło. Zaczęło się chociażby od pierwszej klasowej takiego wieczorku zapoznawczego, takiej imprezy zapoznawczej, gdzie powiedziano, prawda, ten organizator, że każdy, żeby przyniósł na wieczór coś fajnego do zabawy. To ja przyszedłem z szachami pod pachą, co spotkało się generalnie z wybuchem śmiechu. Z perspektywy, sam się teraz tego śmieję, bo to rzeczywiście, ale tak to zrozumiałem, nie wiedziałem, o co im chodzi. no kwestie ubioru i tak dalej, no musiałem, że tak powiem, na nowo się z tym wszystkim zmierzyć, natomiast miałem taką fazę, że nie mam na to ochoty i po prostu staram się postawić zawsze na swoim, iść własną ścieżką. I to był dla mnie strzał w kolano, ponieważ doszło w efekcie w liceum do w zasadzie linczu. Do tego stopnia, że ja musiałem raz uciekać przez płot z terenu szkoły. Cała klasa przeciwko mnie, no generalnie nazywano, że musimy cię dopasować, ty się musisz dopasować. Zresztą tego typu określenia też w podstawówce słyszałem. No jeszcze takie określenia jak zarozumiały, pewny siebie i tak dalej. I do tej pory pamiętam, nazwano mnie krzywą ławką. Nauczycielka się na to zgodziła, ona się przyłączyła do tego wszystkiego, wychowawca. I nazwano mnie krzywą ławką i nie będziemy tutaj wszystkich ławek dostosowywać do ciebie, to ty masz się dostosowywać do innych. Skończyło się to ciężką depresją. Tutaj rodzice bardzo mi pomogli. No i wizyty u psychologa i tak dalej. No generalnie udało mi się z tego wyjść. Natomiast efektem tego wszystkiego było swego rodzaju wycofanie, całkowite przejęcie nowego kodu w relacji z rówieśnikami, ale tylko po to, żeby mieć święty spokój. Miałem tam taką grupkę trzech kolegów, którzy generalnie z sympatią się do mnie odnosili, do różnych takich dziwactw tak zwanych. I ten okres był dla mnie bardzo trudny. Miałem wtedy w okolicach 16 lat. Odetchnąłem w zasadzie na studiach, bo poszedłem w kierunku nauk ścisłych, czyli obszaru, który zawsze mnie fascynował, w którym zawsze sobie dobrze radziłem, a tam różnego rodzaju zachowań takich mniej standardowych było cała masa, w związku z czym bardzo dobrze się odnalazłem. Czyli podstawówka okres taki bardzo dobry, liceum okres fatalny i studia ponownie okres bardzo dobry. Tak się to dalej potoczyło. No potem się weszła dorosłość, tak? Całkowita samodzielność, małżeństwo, dzieci, doktorat.
W pewien sposób, patrząc na to z perspektywy osoby, która od lat pracuje z osobami ze spektrum, mam wrażenie, że w całej takiej też różnorodności osób w spektrum jednak dosyć typowe, to znaczy, że ten okres szkoły podstawowej jest jako taki, że bardzo trudny dla wielu osób jest rzeczywiście okres gimnazjum, czasami liceum. No i rzeczywiście dla wielu osób tym wyzwoleniem stają się studia bądź też praca. Tak jak pan to opisuje, to też bardzo wyraźnie przewija się ten wątek presji ze strony środowiska, presji ze strony rówieśników. To, co pan powiedział o takiej potrzebie dostosowywania się, że z jednej strony oczekiwania były takie, że to pan się będzie dostosował w zabawie, że to pan ma się tak zachować w klasie, a nie inaczej. Z drugiej strony pan próbował się dostosować po to, tak jak pan użył tego określenia, żeby mieć święty spokój. Tylko, że to nie zawsze załatwiało sprawę. Czasami mogło może wyciszyć pewne rzeczy. W momencie, kiedy inni uczniowie poznają, że ten jeden uczeń jest trochę inny, że się różni, że trochę inaczej się zachowuje, inaczej reaguje na różne rzeczy, to nawet jak on się próbuje dostosować i robi wszystko, co możliwe, żeby właśnie słuchać muzyki, ubierać się, mówić, tak, naśladować gesty nawet, to bywa, że jest to niewystarczające, bo wiedzą, jak gdzie uderzyć, wiedzą, jak sprowokować, co zrobić. Co poza tym, co pan już wspomniał, o czym pan powiedział do tej pory, czyli takie wsparcie ze strony rodziców, ta umiejętność, którą niewątpliwie pan był w stanie się wykazać, czyli takiej obserwacji otoczenia, uczenia się tych kodów społecznych. Co jeszcze było pomocne, co się sprawdzało, a czego zabrakło?
Znaczy ja myślę, że tutaj najbardziej mi pomógł mój własny charakter. I niejednokrotnie, obrywając oczywiście za to, stawiałem się. I to też nie tak, że ja byłem tutaj jedynym jakimś napiętnowanym, bo tam w klasie były jeszcze ze dwie osoby, które też miały ciężki żywot. Trochę lat minęło, prawda? I ja zdaję sobie sprawę, że ten okres nastoletni to jest jednak taki okres, gdzie młody człowiek uczy się pewnych relacji społecznych. To jest trudne, bo różni ludzie różnie się tego uczą. Pewne rzeczy czują intuicyjnie, pewnych rzeczy kompletnie nie rozumieją. Ja pewnych rzeczy nie rozumiałem i no, zajęło mi trochę więcej czasu, żeby pewne rzeczy odczuć, głównie przez własną skórę. Ja nie byłem nigdy w wieku dorosłym potem poddawany żadnemu mobbingowi, w związku z czym nie mam tutaj takich doświadczeń, ale być może nie byłem właśnie dlatego, że miałem doświadczenia nabyte wcześniej.
Na ile na przykład mogą być wnoszące takie rozmowy z klasą, czy praca nad większą wrażliwością, nad empatią, nad takim nastawieniem na siebie nawzajem, bo to też są czasami takie metody wykorzystywane w szkołach. Na ile Pana zdaniem to może być wnoszące, a na ile to jest trochę takie puste i nie przynoszące efektów?
Myślę, że to musi być zrobione z bardzo dużą rozwagą, ponieważ to może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Ponieważ podstawowymi zarzutami przeciwko mnie były właśnie kwestie braku empatii i wrażliwości i tak dalej. W związku z tym to w moim przypadku to się obróciło przeciwko mnie. Ta pamiętna lekcja wyglądała w ten sposób, że nauczyciel wychowawca klasy stanął przed całą klasą, a teraz porozmawiajmy o Wojtku. Ja siedzę w pierwszej ławce, a teraz co wy macie mu do zarzucenia? Tak? No i wszyscy wstawali i wiadro pomyj. Tego typu lekcja z klasą może przynieść pozytywny skutek, jeżeli będzie poprowadzona po pierwsze przez specjalistę, a po drugie wcześniej na pewno uzgodniona z tym uczniem. Ja to odebrałem po prostu jako lincz nade mną, chociaż nauczyciel był święcie przekonany, że tutaj właśnie rozluźnia atmosferę i pomaga mi, a to było całkowicie coś odwrotnego.
Na pewnym etapie takie lekcje nie powinny być prowadzone przez nauczyciela, który jest jakoś zaangażowany i też jest oceniany pod kątem tego, czy sobie radzi z klasą, czy sobie nie radzi, czy rozwiązuje problem, czy go nie rozwiązuje. Prowadzenie osoby z zewnątrz, specjalisty, przez to, że ta osoba jest często neutralna, na pewno jest dużo bardziej skuteczna i może być dużo bardziej efektywne, jest mniejsza szansa, że będzie powodowało dodatkowe napięcia. To też nie może być jakaś rzecz jednorazowa, tylko powinien być to pewien taki proces, myślę sobie, monitorowany. Czy były takie rzeczy, które Pan stosował dla siebie, żeby sobie pomóc, odprężyć się, odwrócić swoją uwagę, poradzić sobie z tą sytuacją?
Ciężko mi dzisiaj przypomnieć sobie coś takiego. Generalnie uciekałem w jakiś taki swój świat. Byłem tak zwanym maniakiem komputerowym, byśmy dzisiaj powiedzieli. Więc spędzałem całe godziny na grach komputerowych, na programowaniu i tak dalej. I generalnie w swoich zainteresowaniach. Później po całym tym zdarzeniu, tak naprawdę na zalecenie psychologa, to była swojego rodzaju terapia, zająłem się trochę sztuką. Chociaż mi to średnio wychodziło, ale powiedzmy w jakiś sposób to spowodowało, że byłem w stanie wyrzucić pewne emocje z siebie, co taki był zresztą cel całej tej terapii i mi ostatecznie to jak najbardziej pomogło. Dzisiaj jakbym miał sobie samemu doradzić, co robić, to bym po prostu sobie samym powiedział, całkowicie to wszystko odpuść. Wycofaj się, nie dyskutuj, przeczekaj i koniec. Żeby nie spiętrzyć całej tej fali, bo cokolwiek bym wtedy nie powiedział, cokolwiek bym nie zrobił, to było po prostu przeciwko mnie użyte.
Z punktu widzenia specjalisty, komentuje Joanna Grochowska, psycholog, wiceprezes Fundacji Synapsis.
Dzisiaj w komentarzach chciałabym poruszyć kilka wątków, które trochę wybrzmiały w mojej rozmowie z panem Wojciechem, a które wydają mi się bardzo ważne dla omawianego tematu. Prawdą jest, że duża grupa osób, szczególnie tych osób, u których problemy autystycznego spektrum nie są bardzo mocno nasilone, diagnozowana jest nie w dzieciństwie, tylko w okresie nastoletnim albo i w wieku dorosłym. To oznacza, że we wszystkich sytuacjach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, osoba, która ma problemy w relacjach z rówieśnikami, czy zaczyna mieć problemy w relacjach szkolnych, ani ta osoba, ani jej otoczenie często nie wiedzą, że te problemy mogą być związane właśnie ze spektrum autyzmu. I to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ jeżeli ktoś wie, że ma spektrum autyzmu, że jest w spektrum, to trochę może sobie tą sytuację, z którą się spotyka, tą przemoc, która go dotyka, presję, która jest na niego wywierana, tłumaczyć też z tej perspektywy, że ja mam pewnego rodzaju trudności, nie radzę sobie, być może coś z tym trzeba zrobić, może mógłbym na ten temat z kimś porozmawiać. Też otoczenie takiej osoby z całą pewnością może łatwiej wyłapywać, łatwiej monitorować sytuację szkolną, a co za tym idzie, szybciej reagować. W sytuacji, kiedy nastolatek, dziecko nastolatek czy osoba dorosła nie mają diagnozy, nie zdają sobie sprawy z tego, jak nazywają się trudności, że one mają pewną etykietę, to oczywiście wszystko jest najczęściej składane na karb złości, specjalnego działania, nie brania pod uwagę innych, lekceważenia innych, tego, że ktoś jest niegrzeczny i tak dalej, moglibyśmy mnożyć te przykłady. Tak czy inaczej, bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że zawsze, jeżeli pojawiają się problemy w szkole, problemy w relacjach, jeżeli się pojawia przemoc, to nigdy nie możemy dawać na to przyzwolenia. Zawsze musimy szukać przyczyn, a w przypadku osób, które nie mają diagnozy, a gdzieś wyraźnie jest ten problem z radzeniem sobie w relacjach społecznych, no to być może to jest taki, powinien być taki impuls do poszukania diagnozy i różnicowania tutaj, czy to jest spektrum autyzmu, czy może to nie jest spektrum autyzmu, ale być może to mogłoby wtedy pomóc w szukaniu sobie odpowiedniego wsparcia. Ja chciałabym też bardzo, bardzo wyraźnie podkreślić, że bez względu na to, czy dziecko ma rozpoznanie, czy tego rozpoznania nie ma, to wsparcie w takich sytuacjach ze strony rodziców i szkoły jest absolutnie kluczowe. Nie może być w takiej sytuacji, że dziecko jest pozostawione z tymi problemami samo sobie, że rodzice czy też szkoła, a tak się zdarza, lekceważą problem, mówią, a tak naprawdę nic takiego się nie stało, to są tylko takie zwykłe przepychanki, jak to bywa w szkole, nastolatki czy też dzieci często nie potrafią nam opowiedzieć i przedstawić tej sytuacji tak, jak ona wygląda realnie. Często brakuje im do tego odpowiednich słów, czasami narzędzi też takich komunikowania się, które pozwalałyby nam przekazać, jak to z ich perspektywy wygląda, jak poważny jest to problem. Uważam za szkodliwą taką presję i takie myślenie o tym, że dziecko ma się dopasować do otoczenia. Oczywiście super jest, jeżeli dana osoba, tak jak pan Wojciech tutaj wspominał kilkakrotnie, ma taką umiejętność obserwowania, naśladowania, co pozwala się czasami dopasować właśnie do otoczenia, dopasować się do środowiska, zachowywać się tak samo jak inni. Ale bardzo często to jest trudne. Nie wszystkie osoby będące w spektrum takie umiejętności posiadają i oczekiwanie tego, że dziecko w spektrum dostosuje się do otoczenia, nie może się pojawiać. My możemy oczywiście oczekiwać od dziecka pewnych umiejętności, takich społecznych czy komunikacyjnych, natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy nad tym pracowali, bo dziecko często samo ich nie nabędzie. Chciałabym też dodać do tego jeszcze jedną rzecz, że to, o czym powiedziałam przed chwilą, jest bardzo ważne z punktu widzenia tego, żebyśmy bardzo dobrze przemyśleli i nie unikali mówienia dzieciom o tym, że one mają rozpoznanie, że one są w spektrum autyzmu. Bardzo często rodzice się tego obawiają, boją się tego, ale dla wielu dzieci, dla wielu nastolatków to jest bardzo ważna informacja, która pozwala im radzić sobie, prosić o pomoc, szukać tej pomocy. To otwiera całe pole do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co się dzieje, co jest nie tak i co w związku z tym ja mogę z tym zrobić. I ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć, to są te interwencje, które pojawiają się w szkołach, interwencje w relacjach z klasą. To już trochę nam wybrzmiało w tej naszej rozmowie, ale też chciałabym bardzo mocno podkreślić, że trzeba to robić bardzo uważnie, z ogromną rozwagą. Wielokrotnie miałam okazję uczestniczyć w tego rodzaju interwencjach na terenie szkół, gdzie byłam proszona o konsultacje dla klas, o spotkania z rodzicami innych uczniów. Za każdym razem były to bardzo trudne spotkania. Najczęściej szkoły czy też rodzice zgłaszają się z prośbą o takie spotkania wtedy, kiedy sytuacja jest już bardzo trudna, kiedy jest bardzo dużo negatywnych emocji, kiedy generalnie dziecko sobie przestaje radzić, rodzice sobie przestają radzić, szkoła sobie przestaje radzić. Tak naprawdę najlepiej jest zacząć pracować z klasą na początku i pracować nad szeroko rozumianymi w ramach godzin wychowawczych czy innych zajęć, zajęciami dotyczącymi ogólnie akceptacji, różnorodności tego, jak jesteśmy różni w naszych potrzebach, w naszym zachowaniu, w naszym sposobie komunikowania się, reagowania na różne rzeczy, to potem bardzo ułatwia pracę bezpośrednią z klasą, ale ta praca jest również potrzebna z rodzicami. Bardzo często się zdarza, że w czasie takich interwencji w szkołach, wtedy kiedy są spotkania z rodzicami, można się spotkać z agresją ze strony innych rodziców, z krzykiem, z pretensjami, że ważne jest dobro wszystkich dzieci, nie tylko dzieci będących w spektrum, że pewnych zachowań nie można tolerować i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście często ci rodzice mają rację, ponieważ sytuacja jest tak nabrzmiała, że coś musimy zrobić, szczególnie jeżeli pojawiają się zachowania agresywne. Natomiast nigdy nie jest tak, że to się zaczyna nagle, te przyczyny się pojawiają znacznie wcześniej i te trudności wynikają zwyczajnie z nieradzenia sobie przez dziecko i z tego, że otoczenie tego nie dostrzega. Chciałam też powiedzieć o takim przykładzie, z którym się zetknęłam i który był dla mnie bardzo budujący, kiedy z prośbą o konsultację zwróciła się mama dziecka w spektrum, ale nie w sprawie swojego dziecka, tylko innego dziecka z klasy, które też jest w spektrum i którego rodzice nie widzieli potrzeby takiej interwencji, natomiast ona, widząc, co się dzieje, słuchając relacji innych rodziców, miała poczucie, że trzeba coś zrobić, trzeba zainterweniować jeszcze teraz, dopóki ta sytuacja nie jest taka trudna. Bardzo zachęcam Państwa do przyglądania się tym sytuacjom, do otwartego mówienia o potrzebie zajęć z klasą, o potrzebie konsultacji, również takich zewnętrznych, i zachęcam oczywiście do wysłuchania drugiej części naszego podcastu.
Macie niedosyt? Ciąg dalszy poruszającej rozmowy z panem Wojciechem już niebawem na stronie synapsis.org.pl i na fanpage'u Fundacji Synapsis. Zastanawiacie się, jak pomóc osobom ze spektrum autyzmu? Na stronie Synapsis możecie wesprzeć naszą zbiórkę w ramach kampanii Pani Magdo, tęsknię za Panią. Wystarczy niewielka suma, aby odbyła się kolejna wizyta diagnostyczna albo zajęcia rehabilitacyjno-społeczne. Wspierając fundację, pomagacie osobom z autyzmem. Produkcja Aleksandra Zając, Biblioteka Dźwięków, zapsplat.com.